Naszych dzieci, rodzin też, by lepiej żyło się.
Czy dzień, czy los, dla nas jest taki czas. Święta Barbaro, wspieraj nas w ten trudny czas. Czy dzień, czy los, dla nas jest taki czas. Święta Barbaro.
Naszych dzieci, rodzin też, by lepiej żyło się.
Czy dzień, czy los, dla nas jest taki czas. Święta Barbaro, wspieraj nas w ten trudny czas. Czy dzień, czy los, dla nas jest taki czas. Święta Barbaro, wspieraj nas w ten trudny czas.
Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co środę w programie interwencyjnym Po stronie prawda. Witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Szanowni Państwo, pieśnią do świętej Barbary górnicy, którzy są za nami, chcieli ten czas poświęcić świętej Barbarze, aby pomogła im w ich ciężkiej doli. Znajdujemy się w Ornontowicach przed kopalnią Budryk. Będziemy rozmawiać o problemach tych ludzi, którzy są za nami. Ci ludzie czują się oszukani, oszukana załoga. Taki jest temat naszego dzisiejszego programu. Zostańcie Państwo z nami. Ten program dotyczy nie tylko tych ludzi, ale każdego z nas, każdego, kto czuje się Polakiem. Rozmawiamy z panem Andrzejem Powałą, przewodniczącym Solidarności tutaj w kopalni. Panie przewodniczący, proszę powiedzieć, dlaczego czujecie się oszukani?
Ze względu na to, że Jastrzębska Spółka weszła 5 maja 2011 roku podczas porozumienia zbiorowego, gdzie też był strajk, podpisane zostało to porozumienie i daliśmy przyzwolenie jakby wejścia na giełdę. Mieliśmy wielkie nadzieje. Zarząd Jastrzębskiej Spółki dużo nam obiecywał. Powiedział, że będziemy współwłaścicielami tej firmy. Wtedy akcje Jastrzębskiej Spółki w dniu debiutu były 136 zł. Teraz te akcje spadły o 117 zł. Załoga tak uwierzyła zarządowi Jastrzębskiej Spółki, że kupiła 2 lub 3 pakiety dla siebie. Utraciła albo 20 tysięcy, albo 30 tysięcy. Powiem jedno, teraz ci pracownicy są sponsorami tej Jastrzębskiej Spółki, bo ich oszukano. Po prostu albo cena była zawyżona, a nadzór właścicielski wtedy, gdy te akcje 7-krotnie spadły, nie robi nic, nie odwołuje zarządu. Trendy światowe i europejskie spółek, które wchodzą na giełdy, są takie, że jeżeli spadają ceny akcji 15-20%, to po prostu rada nadzorcza decyduje o tym, czy ten zarząd będzie dalej funkcjonował, czy nie, czy dalej będzie generował straty tej spółki. Tu brakuje nadzoru właścicielskiego i dlatego mamy żal do ministra skarbu, gospodarki, ze względu na to, że właśnie wtedy, kiedy było podpisywane porozumienie zbiorowe, dające nam gwarancję 10-letniej pracy oraz przywrócono nam zapisy układów zbiorowych pracy, to rząd był gwarantem tego porozumienia, natomiast prezes Zagorowski Jastrzębskiej Spółki wypowiedział te porozumienie, nie licząc się z tą załogą, nie licząc się z tym, że jesteśmy współwłaścicielami, akcjonariuszami tej firmy. Uważam, jesteśmy oszukani przez zarząd Jastrzębskiej Spółki, a mówiąc krócej, przez prezesa Zagorowskiego.
Skoro spada wartość akcji, jak wy określacie wartość spółki? Czy ona jest wysoka, ta wartość spółki, czy jest zaniżona?
Ja powiem tak, że nadzór właścicielski powinien natychmiast reagować wtedy, kiedy ceny akcji szybowały w dół. Oni się usprawiedliwiają tym, że ceny węgla spadają. Ja powiem jedno. Minister Karpiński powiedział, że ceny węgla spadły o 50%. Natomiast od 2-3 lat ceny energii elektrycznej idą do góry. Społeczeństwo płaci wyższe rachunki za prąd elektryczny. Kopalnie płacą wyższe rachunki za prąd, co wchodzi też w cenę węgla. Jeżeli ceny węgla o 50% spadły, to powinna też tak samo równoważyć się to w cenie energii elektrycznej. I wtedy ta cena energii elektrycznej też powinna po prostu spadać. Zadaję pytanie rządzącym, kto zarabia na ciężkiej pracy górniczej, bo to się nie bilansuje. To są biliony złotych. I zadaję pytanie pani premier, kto zarabia na górnictwie?
Dziękuję. Z tymi kolejnymi pytaniami. Proszę państwa, mówił pan Andrzej Powała, przewodniczący Solidarności w kopalni Budryk w Ordątowicach. Zostańcie państwo z nami.
Pan Mirosław Dynak, przewodniczący Związku Zawodowego Kadra JSW w KWK Budryk, jest naszym kolejnym rozmówcą. Porozumienia, które zawieraliście z zarządem, a było ich kilka, miały być gwarantem stabilności waszej spółki. One jednak kilkakrotnie zostały złamane. Stąd konflikt?
Tak, stąd jest konflikt, dlatego że prezes Jarosław Zagórowski nie dotrzymuje porozumień wcześniej zawartych. W 2007-2008 roku było takie porozumienie postrajkowe, gdzie prezes gwarantował, że po strajku nie zwolni uczestników strajku i organizatorów strajku, po czym zwolnił tych kolegów i do dzisiaj 4 kolegów jest bez pracy. Później kolejne porozumienia, które zawierał, również w taki sposób nie dotrzymywał, a wprowadzał swoje rozwiązania uchwałami zarządu. Oczywiście członek z wyboru załogi, pan Artur Wojtków, nigdy się nie podpisywał pod takimi uchwałami, bo one były sprzeczne z obowiązującym prawem. Jeżeli tu mówimy o tym upublicznieniu, o tym porozumieniu, które było podpisane w Urzędzie Wojewódzkim, przy wojewodzie śląskim, w obecności gwarantów, czyli ministra skarbu i ministra gospodarki, gdzie były gwarancje zatrudnienia dla młodych przychodzących do pracy górników. To porozumienie zostało w tym punkcie już złamane. i PIP stwierdził to złamanie. Oczywiście pan prezes się z tym nie liczy. Zorganizował sobie, założył taką spółkę SIK, czyli szkolenie i górnictwo, i młodych pracowników zatrudnia przez tą spółkę. Ci młodzi, pracując na dole w takich samych warunkach, wykonując tą samą pracę, co górnicy, na przykład z naszej kopalni, otrzymują połowę wypłaty. No to gdzie tutaj jest sprawiedliwość? Robią to samo za połowę wypłaty. Poodbierany jest węgiel i inne uposażenia. Przecież to jest skandal. I PIP, który jest...
Czyli jakieś wybiórcze traktowanie prawa pracy?
Tak, to jest nie tylko wybiórcze. Tam jest łamane prawo pracy. I ja się dziwię, że rządzący, pani premier czy prezydent nie zajmą stanowiska. PIP wyraźnie stwierdził, gdzie prawo pracy zostało złamane. To jest naprawdę skandal, żeby w naszym kraju po 25 latach odzyskania wolności, demokracji i ten rozwój widzimy, naraz ktoś blokuje. No dzisiaj proszę spojrzeć, niech państwo spojrzą. Jeden człowiek, przeciwko niemu 26 tysięcy zatrudnionych pracowników. Mówimy jednym wspólnym głosem. No i co się dzieje? No nic się nie dzieje. Wychodzimy na drogi, strajkujemy, bo pan prezes nie pozwala nam uczciwie pracować.
Ale to nie jest prywatna spółka pana Zagórowskiego.
No nie jest właśnie. Ja się bardzo dziwię. Dzisiaj chyba to jest znowu taki mankament, jak było w 2007 roku, kiedy PiS stracił władzę, przychodziło PO, jeszcze nie wiedzieli, co z tym fantem zrobić. A dzisiaj jest tak, że pan minister skarbu przyjął tą spółkę, rzekomo przyjął, jeszcze swoich nie desygnował członków do Rady Nadzorczej. Pan minister gospodarki uważa, że jest wszystko w porządku. Wicepremier rządu występuje w reklamach reklamujących gospodarkę polską i zapomina tutaj o strajkujących górnikach. I mówi, on nie odwoła. No a jak będą bardzo mocno naciskać, no to odwoła. On już nie ma żadnej mocy do odwołania, bo on już nie jest właścicielem. Właścicielem naszej spółki jest minister skarbu i pan premier niech nie opowiada bajek, bo jak klęknął przed społecznością po wyborach, jak Pawlak przegrał z nim wybory, myślałem, że coś się zmieni, figę się zmieniło. Ja mu wtedy uwierzyłem, ale powiem szczerze, Pawlak wróć, zrób porządek z tym.
Czy zarząd spółki stracił już dla was wiarygodność, czy jeszcze jesteście w stanie z nimi rozmawiać?
Pani redaktor, zarząd spółki stracił wiarygodność już po upublicznieniu, bo już te porozumienia łamał. Teraz wypowiedział trzy konkretne porozumienia. Łamie prawo pracy, wchodzi w kompetencje związków zawodowych i nie boi się tego. No to jak my mamy demokratycznie postępować? My mamy swoje również zadania. Jest ustawa o związkach zawodowych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. My musimy się do prawa stosować. Musimy się również stosować do prawa handlowego i my się stosujemy. Ja się dziwię, że Rada Nadzorcza, a szczególnie koledzy z wyboru załogi, nie postawili wniosku i nie odwołali kolegi Zagórowskiego. Tego swojego kolegi chyba coś mają tam wspólnego, że go nie odwołali. Bo myśmy tutaj na Budryku mieli takich trzech prezesów i daliśmy sobie wtedy radę. Daliśmy sobie radę. Jesteśmy większym organizmem. Szkoda mi tych ludzi. To, co było pod spółką, że strzelano do naszych, do ludzi, do zwykłych ludzi, do matek, które spodziewają się potomstwa. No pani redaktor, to jest XXI wiek. Żyjemy w kraju demokratycznym. Niedawno pan prezydent obchodził hucznie 25-lecie wolności. Tak ma wyglądać ta wolność? Na pewno tak nie może wyglądać i zachęcam wszystkich. Będą wybory, pokażmy, jak my do tego podejdziemy, bo wydaje mi się, że to nie jest sprawa gospodarcza. Gdyby była sprawa gospodarcza, 30 milionów tracimy, to proszę no, policzyć tylko, 30 milionów na dzień. No to czy nam te 30 milionów może tak lekko odchodzić? Mają fundusze rezerwowe, zapasowe, likwidacyjne i jeszcze inwestycyjne i z tych funduszy korzystają i niech nie mówią, że nie mają. Tak samo mówili w 2009 roku. Trwonią nasz majątek. Jak Budryk wchodził do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ani złotówki nikt nie dostał, nie zapłacili za Budryk. A teraz za Knurów-Szczygłowice nic nie mam przeciwko tej kopalni, ale za Knurów-Szczygłowice zapłacił 1,5 miliarda i chce za to, żebyśmy my, pracownicy, za nią zapłacili. Pozyskał spółkę, gdzie trzeba pompować kolejne pieniążki. My się nie zgadzamy. Panie prezesie, odejdź pan, wstydu oszczędź. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy z panem Mirosławem Dynakiem, przewodniczącym Związku Zawodowego Kadra po stronie prawdy. Za chwilę powrócimy do tematu.
Proszę Państwa, przypomnijmy, znajdujemy się w Ornantowicach przed kopalnią Zofiówka. W tej kopalni nie odbywa się, Budryk, w tej kopalni nie odbywa się w tym momencie praca, tak samo jak w pozostałych kopalniach należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W Zofiówce, w Borynie trwa na dodatek strajk głodowy. Rozmawiamy z panem Pawłem Wieczorkiem, przewodniczącym Związku Zawodowego Ratowników Górniczych przy KWK Budryk. Panie przewodniczący, proszę powiedzieć, jakie były warunki pracy podczas protestu, ponieważ to odbiło się szerokim echem w Polsce, że oto związki zawodowe, oto ludzie narazili kolegów swoich na utratę życia czy też zdrowia. Jak to wyglądało z tym bezpieczeństwem podczas waszego protestu i kolejnych tutaj tych akcji strajkowych i protestacyjnych?
Ja mogę powiedzieć tyle, że dla pana Zagórowskiego prawo nie istnieje. Pan Zagórowski tworzy prawo takie, jakie jemu pasuje. I tu, w tym wypadku, jeżeli doszło do zamiaru wypowiedzenia umów o pracę przewodniczącym organizacji działającej w kopalni Budryk i te uzasadnienia, które podał, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ponieważ podawał, że doszło do zagrożenia zdrowia załogi, która przebywała tam podczas protestu. Oczywiście dodam, że ten protest to był protest solidarnościowy, gdzie działania były związane zgodnie z ustaleniami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tam, gdzie się znajdowała załoga podczas protestu, było uzgodnione miejsce z dyrektorem kopalni. Było to miejsce bezpieczne, ponieważ w 2008 roku ten strajk na dole, najdłuższy w Polsce, też odbywał się w tym samym miejscu. Nikomu się nic nie stało, a sytuacja, jaka się podczas tego protestu nawiązała, że nie zgadza się ilość osób przebywających na dole z tym, z odbiciami. Jeżeli związki otrzymały taką na dole informację, że nie zgadza się, od razu podjęły takie działania, że załoga wyjechała wcześniej niż te 4 godziny, które miała protestować i na powierzchni, na lampowni zostało wszystko policzone i nagle się na powierzchni wszystko zgadzało. Także tutaj pan prezes sobie tak zadziałał, oczywiście zgodnie z jego prawem, tak jak powiedziałem na początku. I takie cały czas jest działanie jego podczas tych wszystkich spraw, które dotyczą tego protestu, tego strajku i tych wszystkich wypowiedzeń, bo dla niego prawo nie istnieje żadne.
Panie przewodniczący, w tym momencie przejęliście władzę w tym zakładzie, natomiast wróćmy jeszcze do tej sytuacji. Skoro tamta sytuacja była uzgodniona z dyrektorem, to nie była to jakaś samowolka.
Ja chciałem tylko sprostować. My władzy żadnej nie przejęliśmy. Na terenie kopalni działa kierownik ruchu zakładu. My nie ograniczamy go w żadnym miejscu. Może działać swobodnie. Załoga protestuje, załoga ma prawo powiedzieć nie i protestuje i odmawia wykonywania pracy i tyle. A my nie ograniczamy żadnej działalności kierownika ruchu zakładu.
Co teraz ma miejsce w kopalni, jako w całym obiekcie? Jakie prace się odbywają?
W tej chwili jako załoga jesteśmy odpowiedzialni za to, co jest na dole. Jest rejon ściany zagrożony. To wręcz my jako sztab zwracamy się do załogi, prosimy ich, żeby te niezbędne prace, które są, musiały być wykonane, żeby po zakończeniu strajku móc wrócić wrócić na swoje stanowisko pracy.
Czy to jest tak, bo też takie słyszałem opinie od związkowców, że poszczególne organizacje związkowe już nawet nie mogły pracowników utrzymać w sensie takim, żeby nie protestowali, że to sami górnicy, pracownicy nawet nie należący do związku wymusili ten protest. Ile w tym prawdy?
Ja powiem, że tutaj to załoga decyduje o tym, jaka forma protestu jest i jaką prowadzimy. I tutaj, czy należy do takiej organizacji, czy nie należy w ogóle, to załoga decyduje. My na każdej masówce się pytamy załogi, przekazujemy bieżące informacje, jakie do nas docierają i się pytamy, co dalej. I jednoznacznie cała załoga twierdzi, że się nie poddamy, trzymamy się do końca.
Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Pawłem Wieczorkiem, przewodniczącym Związku Zawodowego Ratowników Górniczych przy KWK Budryk. Proszę państwa, ten protest nie jest inicjowany przez tylko i wyłącznie związki zawodowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. To po prostu ludzie, nasi rodacy stwierdzają, że ich sytuacja jest bardzo ciężka. Podejmują na masówkach decyzję o tym, że należy zaprotestować. Żądają, aby prezes Zagórowski odszedł ze swojego stanowiska lub też został odwołany. Poniekąd ten protest również zaczął się od tego, że zostali zwolnieni przewodniczący związków zawodowych i to za co? Za gest solidarności. Czyżby w naszym państwie nie wolno było okazać solidarności z drugim człowiekiem? Zostańcie państwo z nami.
Pan Mirosław Lizoń, członek Komisji Zakładowej Solidarności w KWK Budryk. Jastrzębska Spółka Węglowa ma problemy finansowe. Macie problemy z wydobyciem. Skąd ten problem?
Znaczy się, problemy finansowe biorą się stąd, że zgodnie z planem na 2014 rok Jastrzębska Spółka Węglowa nie wydobyła 1 400 000 ton węgla typu 35, typu hard. I licząc to na ceny dzisiejsze, czyli $120 za tonę, to jest gdzieś w granicach 620 milionów złotych. A próbuje się opinii publicznej, załodze i wszystkim mówić, że to nie jest, że problem jest, bo na rynkach światowych spadły ceny. To nie jest tak do końca, że kiedyś były, tona węgla kosztowała $300, a w tej chwili $120, jeżeli tego węgla się nie wydobywa. Gdybyśmy policzyli ten węgiel, który został wydobyty przez górników w soboty i w niedzielę dodatkowo, to Jastrzębska Spółka Węglowa nie wydobyła 2 miliony ton węgla. I tutaj jest największy problem, ponieważ się nie wydobywa węgla.
Jakie widzicie rozwiązanie w tej sytuacji?
No, rozwiązanie sytuacji jest takie, no przede wszystkim Zagórowski musi odejść. To jest pierwsze rozwiązanie. A drugie, trzeba zacząć inwestować. Prezes, jeżeli są lata chude, to wtedy się inwestuje, bo jak przyjdą lata tłuste, to jest z czego fedrować, a u nas się robi odwrotnie. Jak były lata tłuste, to się jechało do oporu. Nie patrzyło się, że mają być przygotówki. Trzeba powiedzieć, że od momentu, jak prezes Zagórowski jest od 2008 roku prezesem, do dzisiaj w całej spółce jastrzębskiej zaległości w wyrobiskach korytarzowych to jest 100 kilometrów. To jest tak jak stąd do Krakowa. To ja nie wiem, czemu on jeszcze jest tutaj prezesem.
Miał być wprowadzony plan oszczędnościowy i to plan oszczędnościowy kosztem pracowników.
No oczywiście, plan oszczędnościowy tylko kosztem robotnika, ponieważ nie patrzy się na to, tak jak było to w przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej, że hotel Diament w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębska Spółka Węglowa przekazała Jastrzębskiej Agencji Turystycznej, żeby podnieść kapitał tej spółki. Potem go odkupiła za 3 miliony złotych od Jastrzębskiej Agencji Turystycznej i teraz go zburzyła. No, gospodarność pierwsza klasa. Tak samo jest z urządzeniami. Zakupiono kombajny, które dano jastrzębskim zakładom remontowym, a teraz my od nich te kombajny dzierżawimy. No, coś pięknego. To jest tak, jak ja bym kupił samochód, dał go pani i teraz dzierżawił od pani.
Brawo. Dziękuję bardzo. Pracownicy czują się oszukani. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami za chwilę.
Musi odejść Zagórowski, musi odejść. Zagórowski.
kontynuujemy nasze rozmowy. Pan Krzysztof Łabądź, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80. Panie przewodniczący, ile osób tutaj protestuje? Kto wspiera wasz protest?
No jak widać tutaj za mną, prezes mówił, że nas jest 9 na całej spółce. No to tutaj mamy cudowne rozmnożenie. Widać tych górników, tych 9, których jest. Oczywiście stoi cała kopalnia. Nie wszyscy mogą być tutaj z nami w stajku okupacyjnym. Są po drugiej stronie, są z różnych powodów, boją się o swoje kredyty, chociaż my też mamy, ale tu są ci odważniejsi, ci, którzy potrafią się zawziąć i powiedzieć, my stoimy do końca i walczymy do końca. Dlatego dziękuję tutaj żonom i wszystkim, którzy tutaj przyszli dzisiaj nas wspierać, bo jest nas dużo. I apeluję też do przedsiębiorców lokalnych. Pamiętajcie, dzisiaj jeśli możecie, pomóżcie nam przywożąc prowiant, inne środki nasze dla tych górników, którzy tutaj stoją i siedzą na kopalni 24 godziny na dobę. Ponieważ bez nich, no to i wasze sklepy niestety stracą zyski. My dzisiaj jesteśmy razem tutaj na kopalni i będziemy trwać tak do końca. Nie zamierzamy zrezygnować, bo nie mamy innego wyjścia. Doskonale wiemy, że prezes Zagórowski, jeśli będzie dalej prezesem, to nie każde porozumienie, które byśmy podpisali, chociażby było najlepsze, chociażby nam obiecywał każdemu po złotym zegarku, to doskonale wiemy, że za chwilę powie, że to był, że on się pomylił i że tak jest trudno i nie może być zrealizowane to porozumienie. Jak każde, które wypowiadał. My tutaj na Budryku strajkowaliśmy nawet 46 dni. I potrafiliśmy swoje wywalczyć. Część naszych kolegów, którzy są już na emeryturze, dzisiaj nas po tej drugiej stronie wspierają. I za to wam dziękujemy.
Panie przewodniczący, prosi pan również o wsparcie lokalnych przedsiębiorców, o to, aby pomogli, przywieźli prowiant, wsparli wasze rodziny i was. A czy oni się nie będą obawiali tego, że za ten gest solidarności być może będą jakieś kontrole, być może jakieś represje? W jakim państwie my żyjemy, panie przewodniczący? Jak pan widzi tę rzeczywistość, że ludzie... No, fakt jest faktem, policja strzelała. Fakt jest faktem, ludzie zostali zwolnieni za gest solidarności.
No, nie dziwi nas to. Policja strzelała na rozkaz jednego z komendantów, który tam był, który, jak się okazuje, jest działaczem Platformy Obywatelskiej i startował do sejmiku. Nie dostał się i może dlatego jego frustracja polegała na tym, że dał rozkaz, żeby górnicy, którzy nie głosowali na niego, byli postrzeleni. Mamy bardzo dużo tych górników, którzy zostali poszkodowani. Z tamtej strony jakoś nie było poszkodowanych. To widać, jak to wygląda tak naprawdę. 5 minut przed zakończeniem manifestacji. Doskonale wiedzieli, że o 15 kończymy manifestację pod spółką. Nie działo się tam nic takiego, żeby musiała interweniować policja. 5 minut przed tym zakończeniem nagle padają granaty hukowe, nagle jest używana przy minusowej temperaturze armatka wodna. No to trzeba się zadać pytanie, po co to jest wszystko? Może po to właśnie, żeby nas przedstawiać w świetle takim, że my jesteśmy awanturnikami i tak dalej. Tylko, że mamy nagrania z tego, bo dzisiaj nie jest problemem na komórce nagrać, jak tak rzeczywiście to wyglądało. Wszyscy stali spokojnie i nagle policja atakuje górników. To myślę, że jeśli tak będziemy robić, no to czeka nas drugi Majdan.
Panie przewodniczący, czy tam faktycznie nic takiego się nie działo? Czy ludzie, no nie wiem, nie napierali na budynek, na policję, nie wyważali drzwi? Jak to się miało miejsce, że policja nagle zaczęła interweniować? Bo być może miała jakieś ku temu powody.
Właśnie o to chodzi, że nie miała żadnych powodów. Oczywiście prowokacje ze strony policji, bo też mieliśmy namierzonych kilku policjantów, którzy w cywilu próbowali prowokować tłum do tego, żeby napierał wcześniej na ten budynek. Tylko cóż tak naprawdę mogliśmy zrobić temu budynkowi? Tam była tylko policja i budynek. Także po co tak naprawdę wszyscy ci policjanci wychodzili przed ten budynek i nas prowokowali? Bo co? Bo drzwi zostały stłuczone. Za drzwi wystarczyło nam wystawić rachunek. I to by załatwiło sprawę. Ale oni próbowali pokazać, jak są mocni, jak należy pacyfikować górników. My już to przerabialiśmy. Jest tutaj mój kolega z kopalni Wujek, na której doszło do pacyfikacji górników. Oni też nas wspierają, są razem z nami. Ale My dzisiaj żyjemy w XXI wieku i nie damy się tak traktować. Nie damy się traktować tak, że będą uważali, że my jesteśmy mięsem armatnim czy kaczkami, do których można strzelać. Mówią, że strzelali w nogi. No to dziwne, że ja mam nogi na czole.
Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Krzysztofem Łabądziem, przewodniczącym Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80. Proszę państwa, doszło do interwencji policji. Policja użyła broni gładkolufowej. Byli i są ranni ludzie, również w głowę. Zachodzi pytanie, co jest w naszym państwie ważniejsze? Budynek, drzwi, czy też zdrowie i życie człowieka? Czy w imię budynku należy interweniować? Niech już na to pytanie odpowiedzą sobie państwo sami. Ale warto zostać z nami, by poznać kolejne aspekty tej bulwersującej sprawy.
Pan Wiesław Wójtowicz, Związek Zawodowy Jedność, jest naszym kolejnym rozmówcą. Jak pan widzi kondycję finansową spółki? Pan był kiedyś w Radzie Nadzorczej.
Tak, byłem w Radzie Nadzorczej w okresie tego poprzedniego strajku 2007-2008. Tutaj koledzy nie powiedzieli o tym, ale wówczas też prezesy był pan Zagorowski. I to za jego czasów tą spółką i tą kopalnią targają dwa potężne strajki. Jeden 46-dniowy, drugi już kilkunastodniowy. Ten koszty były o wiele większe. W tamtym straty były około 70 milionów. I co ciekawe, 6 lat uczestniczyłem w procesie karnym, gdzie pan Zagorowski wystawił swojego pełnomocnika, próbując wykazać, że strajk był nielegalnym. Po 6 latach mamy prawomocny wyrok, którym sąd niezawisły stwierdził, że winnym za strajk jest zarząd, odmawiając wówczas podjęcia rokowań, co doprowadziło do strajku i takich strat. Tylko że zarząd, pomimo że jest winny w oparciu o niezawisły sąd, w ogóle za to nie odpowiada. Natomiast kondycja finansowa, jeżeli chodzi o Jastrzębską Spółkę Węglową i o KWK Budryk, na tą chwilę jeszcze nie jest taka zła, ponieważ tak jak powiedział kolega Mirek, każda spółka zgodnie z kodeksem spółek handlowych musi tworzyć rezerwy i kapitały różnego rodzaju rezerwowe, zapasowe właśnie na takie ciężkie czasy. Przykro jest tylko, że gdy uczestniczyłem w rozmowach z Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z prezesem Zagorowskim przy prywatyzacji czy upublicznieniu spółki i koledzy i ja pytaliśmy się go wprost, dlaczego z tej kwoty, z prywatyzacji chociaż części nie zostawi w spółce, tylko ponad 5 miliardów idzie do Skarbu Państwa. Odpowiedział wprost, spółka ma dość pieniędzy i ich nie potrzebuje. I to jest efekt zarządzania. Dzisiaj te pieniądze byłyby nam potrzebne jak powietrze. Chciałem też, korzystając z Państwa obecności, przypomnieć i tym rządzącym, i tym zarządzającym tą firmą słowa Jana Pawła II, że my, pracownicy, górnicy, mamy prawo do sprawiedliwej zapłaty. To były słowa wypowiedziane na jednej z pielgrzymek. I my tylko się dopinamy tej sprawiedliwości. I nie może być tak, że za błędy tych u góry płacą ci na dole. Bo oni często zostają kalekami, różne ciężkie wypadki ich doświadczają. To są bardzo twardzi ludzie, z ogromnym szacunkiem. Jeżeli ktoś im odda szacunek, potraktuje ich właściwie, nie przedmiotowo, ale podmiotowo, to są ludzie honoru. Oni te straty też odpracują. Zapewniam panu. Prawda, koledzy, odpracujemy? To jest właśnie załoga Budryka. Dzięki.
Mówicie o represjach, jakie są stosowane na was ze strony zarządu. Czy one były faktycznie, w jaki sposób wyglądały?
No one cały czas są i pierwszym sposobem represjonowania to jest wskazanie paru osób i zwalnianie ich nawet na podstawie fikcyjnych jakichś zarzutów nie mających podstaw rzeczywistości. Wynajmowane kancelarie prawne, które za pieniądze pracowników, którzy wypracowują przecież majątek tej spółki, walczą z tymi pracownikami. Ja takich spraw miałem już kilkanaście, bo też byłem zwalniany nieraz. I w tej chwili jest kolejna szykana, że nie mogę wejść nawet na zakład pracy, bo przebywam już na emeryturze. Jestem przewodniczącym jednego z większych związków na kopalni Budryk, nie mogę wejść na zakład pracy. To jest właśnie kuriozum w polskim państwie. Każdy stojący tutaj dostanie przepustkę, wejdzie. Ja nie, bo jest obawa prezesa Zagorowskiego, że będę tutaj wszczynał niepokoje, czy wspierał kolegów, a ja będę wspierał kolegów, bo to są moi koledzy od lat. Strajkowaliśmy, głodowaliśmy razem i zawsze będziemy razem.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Wiesławem Wójtowiczem, Związek Zawodowy Jedność. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami i za chwilę powrócimy do rozmowy.
Przypomnijmy, znajdujemy się w Ornontowicach przed kopalnią Budryk. Jest z nami pan Szczepan Kasiński. Wywołał pana tutaj kolega. Pan jest z kopalni Wujek. Co pan tutaj robi?
Tak. Z górniczym szczęść Boże. Przyjechałem tutaj, jak zawsze, wesprzeć was, być z wami, bo dobrzy ludzie muszą być koło siebie i ciebie, i sobie pomagać. Macie pozdrowienia od górników Katowickiego Holdingu Węglowego. Dzisiaj też zaczęli już działania na KWK Murcki, Staszic, gdzie odbył się wiec i jest pełna determinacja i wszyscy was tam wspierali, wszyscy. Macie pozdrowienia i na pewno nie będziemy sami. I trzeba tutaj podkreślić jedno, że kto ma taką bezczelność mówić tu ludziom tym, że łamią prawo, czy rolnicy, czy ci górnicy tutaj, czy zarzucać im to, że oni tylko chcą strajkować, a nie chcą robić. Nie. Przecież ci ludzie to są robotne chłopy. Górnik jest robotny. Oni jak roboty nie widzą, proszę mi uwierzyć, jak nie umieją sobie pofedrować w doma z kumplem, to później muszą przyjść do tej roboty, bo oni bez węgla żyć nie umieją. I proszę mi uwierzyć, nie dlatego oni protestują, żeby se protestować, tylko dlatego, że nie mają środków, została zachwiana ich taka poczucie egzystencji jako mężczyzny. Mężczyzna to jest takie zwierzę, gdzie ma żonę i dzieci. Żonę ma, którą chce mieć jak najpiękniejszą, czyli wszystko jej dać, nawet gwiazdy z nieba. A dzieci, żeby głodne nie chodziły, dostawały w miarę co chciały, które gry grają, żeby im kupić. I w momencie, kiedy w jego świadomości zaistnieje taki przekaz, że on może od jutra stać się z tego alfa samca we własnej rodzinie facetem, który nie może spełnić tych podstawowych oczekiwań, które oczekuje rodzina, to on musi coś z tym zrobić. I dlatego są protesty na dole. W górnictwie tak jest, że jest protest na dole. Nie dlatego, żeby sobie wymyślili. Tylko to się zaczęło, proszę państwa, od tego, że pierwsi górnicy, jak to zaprotestowali, to nie dlatego, że ktoś im nie chciał zapłacić albo o coś się bili. Dlatego, że wstyd im było do domu przyjść i w oczy kobiecie popatrzeć i dzieciom powiedzieć, że tatuś znowu nie przyniósł pieniędzy i nie będzie na co jeść. I to jest powód prawdziwy, dlaczego górnicy protestują. Bo nie chcą, aby ich rodziny głodne chodziły. Mówią, że... Mówią, zarzucają załodze Jastrzębskiej Spółce Węglowej, że czego oni chcą? Tylko odwołać jednego prezesa. Wypowiadają się, że na dobry prezes, personalne tylko, indywidualne jakieś zatarczki między związkami a prezesem zagorowskim. Tak, 26 tysięcy ludzi ma zatarczki między prezesem i to popiera, jeżeli chodzi o związki zawody. Nie. Prezes Zagórowski łamie prawo poprzez niedotrzymywanie porozumień, już nie mówię słowa, bo ten facet dotrzymuje słowa. Każdy górnik, ale to każdy, jak powie, że tak zrobi, to tak zrobi, jak się umówi, to robi. A prezes należy, Zagórowski należy do tych ludzi, cwaniaków, oszustów i złodziei, którzy objęli władzę w tym kraju i robią takie przepisy, takie uwarunkowania, aby one tylko blokowały nas, ludzi zwykłych, górników, do tego, aby mogli się upomnieć o swoje, zaprotestować i powiedzieć, tylko powiedzieć, że źle mu się żyje, chciałby żyć lepiej. Nie tak miało być. Nie tak miało być, panie Zagórowski, pani premier Kopacz. 9 górników zginęło na Wujku 33 lata temu. Wyście przejęli na ich krwi władzę i do dzisiaj ją sprawujecie. I my tutaj, tak samo na pewno chłopcy tutaj, górnicy z tej spółki, myśleliśmy, że będzie inaczej. Niestety zawiedliśmy się. A wy żeście o tym zapomnieli, żeście na kościach i trupach tych ludzi do władzy doszli. I jak traktujecie ich kolegów? Mówiąc w mediach, że to jest Są ludzie, którzy są niegodni uwagi. Pytam się, panie Piechociński, dlaczego pan głupoty opowiadasz, że ta sytuacja w spółce to jest taki banał, to nie jest taka wielka sytuacja, gdzie musiałaby pani premier interweniować. A co było? Kazimierz Juliusz jest większy? Mniejszy niż, mniej zatrudnia niż cała ta spółka Jastrzębska. I tam pani premier reagowała. To jest pierwszy i taki namacalny dowód na to, jak oni prowadzą rozmowę, jaki przekaz. Oni się nawet nie kontrolują nad tym, co gadają. Kłamstwo za kłamstwem, które jedno drugie wypiera. To pada z ust właśnie polityków. I wstyd mi jest, naprawdę mi jest wstyd za nich. Bo żeby to zostało w naszym gronie, tak, w naszym gnieździe, to jeszcze byśmy sobie jakoś zatwili. Ale te łajzy wyjeżdżają za granicę na różne konwencje, na różne spotkania z ludźmi z zagranicy. I naprawdę mnie jest wstyd za to, że oni nas reprezentują. Ci za granicą się z nich śmieją, a oni nawet o tym nie wiedzą, nie zdają sobie z tego sprawy. Wstyd mi jest, że w pięknym kraju żyję, ale mam niekrajową władzę, bo nikt mi nie powie, że takie pociągnięcia, stawianie tak sprawy jest i leży w interesie ludzi tego kraju. Bo nie leży. Dlaczego, zwróćcie uwagę, od kilkunastu lat na żadnych uroczystościach narodowych, rządowych nie została odśpiewana rota. Dlaczego? Angeli się boją? Dlaczego? Na koniec chciałbym tylko powiedzieć, że pan Zagórowski osobiście widziałem, bo parę razy byłem na zespole do spraw górnictwa w Warszawie. Jak jechałem pociągiem, bo najszybciej było dojechać, bo autobusem, autem dwa razy dłużej się jechało, to wysiedliśmy z Januszem Aniołem na dworcu i widzieliśmy pana Zagórowskiego, jak z fumflem schodził z tarasów dębowych, złotych tarasów. Jak coś. Ten apartament jest zakupiony, utrzymywany z pieniędzy waszych, górników. Nie mało kosztuje. Więc to można nadal utrzymywać, a ludziom zabraniać, protestować, mówiąc, że przynoszą statę, to nie oni, to pan Zagórowski przynosi. Tą statę, co koledzy mówili.
Panie Szczepanie, pan ryzykuje, bo pan wypowiada się tutaj również jako człowiek, który solidaryzuje się z tymi ludźmi, którzy już tutaj, przewodniczący związków, już za to zapłacili.
Powiem tak, wszyscy ryzykują. Ja może lubię ryzykować, a tak naprawdę ja zawsze chcę stać po tej stronie i stoję, gdzie ludzie potrzebują pomocy, gdzie ludzie nie boją się powiedzieć jasno i wyraźnie. To nie tak jest. Jestem człowiekiem. Nie jestem cyferką, którą składacie do kupy i jak wam nie pasujemy do wyniku, to nas wyrzucacie. Nie jesteśmy cyferkami. Jesteśmy istotami ludzkimi, myślącymi, posiadający odczucia, swoje bolączki, bóle i radości. Tak jak każdy człowiek. I nie wolno nas traktować jak zwykłą cyfrę. Jeżeli pieniądz jest ważniejszy od człowieka, to ja nie chcę żyć w takim kraju, na takim świecie. Liczy się człowiek, a dopiero później zysk. Oczywiście Zagórowski musi odejść.
Dziękuję, mówił pan Szczepan Kasiński z kopalni Wujek. Jak wypowiedział się pan Szczepan, on, jak również ci ludzie, którzy tutaj są, nie czują się cyferkami, mają swoje uczucia i również chcą je wyrazić za pośrednictwem naszych kamer, zarówno do rządzących, jak i do całego naszego społeczeństwa. Ludzie, którzy nie boją się solidarności. Zostańcie państwo z nami.
Pan Tomasz Stodolnik, górnik w KWK Budryk, jest naszym kolejnym rozmówcą. Jest was tu dzisiaj bardzo wielu i każdemu z was chcielibyśmy oddać głos, ale niestety program ma swoje ramy czasowe i nie jesteśmy w stanie. Jakie nastroje panują wśród załogi, wśród was, którzy na co dzień ryzykujecie tak ciężką pracą?
Ja chciałem tylko powiedzieć, że nastroje wśród załogi są bardzo bojowe. Panie Zagórowski, my się nie poddamy. Bo to nie ma, jakbyśmy teraz odpuścili, to my tak nie będziemy mieć za niedługo za co żyć. Nas już nie stać na kredyty, nas nie stać, żeby spokojnie przeżyć miesiąc od wypłaty do wypłaty. Jak dwóch nie pracuje w domu, to nie jest normalne życie, to jest wegetacja. A załoga się tutaj nie podda, bo przybywa nas teraz coraz więcej, organizujemy się i będziemy trwać w tym.
Kto waszym zdaniem zarabia na ciężkiej pracy górnika? Bo to pytanie dzisiaj już padło w trakcie programu.
No ja się obawiam, że nie górnik. Naprawdę, ciężko mi powiedzieć, gdzie te pieniądze wszystkie wychodzą. Ja tylko czytam na internecie, mamy XXI wiek, czytam tylko, że pan Zagórowski wynajął sobie jakąś tam kancelarię, ktoś zapłacił kupę pieniędzy, tutaj jakiś hotel gdzieś nad morzem kupił, który remontuje i chce rzekomo sprzedać. No kurczę, ja pracuję na rodzinę, ja też chciałbym zarobić, ja ryzykuję życie i moi koledzy też ryzykują życie i nie chcę słyszeć, jak przyjdę w poniedziałek na przykład do pracy, że ja muszę oddać swoją na przykład pensję wypracowaną 14 albo flapsa, albo cokolwiek, co mi się należy, co zapracowałem, bo pan musi kupić jakiś tam hotel albo utrzymywać jakąś tam drużynę sportową, no bo to jest naprawdę chore w tym kraju.
Mówicie o tym też, że nie ma dialogu społecznego, że z panem prezesem nie da się rozmawiać. Z czego to wynika?
Naprawdę nie wiem. Mi się wydaje, że ta wina leży tylko i wyłącznie po stronie pana prezesa. Bo jak chce, żeby firma przynosiła zyski, no to niech rozmawia z ludźmi. Niech nam przygotuje stanowiska pracy, rozjedzie tą kopalnię tak, żebyśmy mogli spokojnie fedrować. A tu się wydaje tak, że pan Zagórowski chyba, nie wiem, rano jest w biurze, po południu fedruje węgiel i chyba on sam przynosi to. Ja nie mam pojęcia. Naprawdę.
Trzeba zastanowić jedno, bo można domniemywać, że taki jest opór rządzących, dlatego, a może ze spółki wychodziły pieniądze na partię polityczną, może na wybory i teraz pan Zagórowski za dużo wie, i może go nie można odwołać, bo za dużo by wyszło na zewnątrz. No, to są takie domniemania, które krążą wśród załogi.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Górnicy mówią jasno, że czują się oszukani. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
Wracamy do rozmowy z panem Andrzejem Powałą, przewodniczącym Solidarności w kopalni Budryk. Panie przewodniczący, ten protest już bardzo długo trwa. Bardzo wiele mediów zajmowało się tym protestem. Przeciętny człowiek ma z wami kontakt tylko za pośrednictwem telewizora, czy też odbiornika radiowego jakiejś gazety. Jak pan widzi ten przekaz medialny waszych tutaj protestów i tego, co tutaj się dzieje?
Ja uważam, że media też są odpowiedzialne za to, że ten przekaz jest taki, a nie inny. Tylko telewizja Trwam, Republika pokazuje rzeczywistość, jaka jest na spółce, w kopalniach i to, co chcemy przekazać społeczeństwu. Jeżeli musimy dopiero iść pod spółkę i strzela do nas policja i dopiero się interesują tym media, Polsat, TVN, TVP Info, no to jest skandal. To jest grzech zaniechania telewizji publicznej, bo to oni powinni przekazywać to, co się dzieje wśród załóg górniczych. Ja jestem oburzony zachowaniem wicepremiera Piechocińskiego, który w telewizji publicznej wypowiada się, że górnicy posiadają trzynastki. My już ponad 20 lat nie mamy trzynastek, ale ten przekaz jest po to tak przekazywany, żeby nastawiać społeczeństwo w Polsce przeciwko górnikom, że co oni to jeszcze chcą. My tu nie mamy żadnych przywilejów. To są wszystko wynagrodzenia wynikające z układów zbiorowych pracy. My i tak za mało zarabiamy. Nie po to weszliśmy do Unii Europejskiej, żebyśmy byli murzynami Europy. Powinniśmy się cenić i szanować. Także zapraszam media publiczne do przekazu na żywo, relacji. Wtedy te społeczeństwo w Polsce dowie się, jaka jest prawda. A tak to cały czas przekazują, że górnicy coś po prostu chcą.
Panie przewodniczący, w takim razie przypomnijmy te postulaty, które wy przedstawialiście przez ten cały czas i które z tych postulatów są dla was no, nie do odstąpienia?
Ja powiem, najważniejszy postulat to jest to, co tu górnicy skandują. Zagórowski musi odejść. A uzasadnię go, dlaczego musi odejść. Ze względu na to, że wszystkie porozumienia, które zostały zawarte z prezesem Zagórowskim, on wypowiada, czy jest osobą niegodną zaufania. Jeżeli nawet te porozumienie zbiorowe, wtedy, kiedy żeśmy wchodzili na giełdę, przypomnę jeszcze raz, po co firmy wchodzą na giełdę? Po to, żeby pozyskać kapitał na inwestycje. On się tego kapitału zrzekł. tu powinna się prokuratura tym zająć lub AWW. Dlaczego takie decyzje zostały podjęte, jeżeli teraz nie mamy środków? To samo było tu, co już było mówione o kopalni Knurów-Szczygłowice. Budryk wszedł aportem do Jastrzębskiej Spółki. Tak samo mógł Skarb Państwa zdecydować z kopalnią Knurów-Szczygłowice. Nie musieliśmy 1,5 miliarda płacić za tą kopalnię. 27 czerwca 2014 roku Zarząd Kompanii Węglowej i Zarząd Jastrzębskiej Spółki podpisali dekret o sprzedaży i kupna przez Jastrzębską Spółkę kopalni Knurów-Szczygłowice, że nie odbije się to na kondycji Jastrzębskiej Spółki. Po pół roku okazuje się, że tracimy płynność finansową. Jastrzębska Spółka ratowała niektóre spółki Skarbu Państwa, choćby koksownię Wiktorię, kolejne 400 milionów. Lata 2012-2011, wtedy kiedy mieliśmy zyski 2,5 miliarda, 1,5 miliarda, wtedy kiedy dawaliśmy do Skarbu Państwa dywidendy ponad 300 milionowe co roku, to wtedy było ok. Ten pan wyprowadził ze spółki ponad 9 miliardów złotych. To weszło do Skarbu Państwa. My nie chcemy nic, żeby społeczeństwo do nas dokładało. My się sami utrzymiemy. Tylko niech te pieniądze, które my tu zarabialiśmy na tym węglu, który żeśmy sprzedali i posiadaliśmy kapitał z giełdy, wtedy kiedy tak trudno było wynegocjować porozumienie i przekonać załogę do tego, bo co to jest giełda? To jest pierwszy krok do prywatyzacji. Mówią, że górnictwo jest cały czas w rękach Skarbu Państwa, że tylko Silesia, że Bogdanka. Proszę bardzo. Gość Niedzielny 2 tygodnie temu opublikował sytuację kopalni Silesia. 2011, 2012, 2013. Pod kreską. To ja, chcę zadać pytanie, czy rzeczywiście tak jest? Tak jest. To dlaczego media przekazują inne informacje? Dlaczego ekspertów się zaprasza do telewizji, nie ekonomistów, tylko się zaprasza na przykład z Rzeczpospolitej, z Gazety Wyborczej, co redaktorzy są lepszymi ekspertami niż ekonomiści? Coś tu chyba jest nie na miejscu. Jeżeli ta firma by była prywatna i przynosiłaby dziennie 30 milionów straty, to ten problem jest w ciągu jednego dnia rozwiązany. Natomiast jest to problem tylko polityczny. Tu też kolega powiedział, widocznie te pieniądze poszły na jakieś, mogę tylko przypuszczać, nieuzasadnione inwestycje, a my chcemy wiedzieć, gdzie te pieniądze poszły. To jest 9 miliardów złotych. Na dodatek Jastrzębska Spółka też do Skarbu Państwa odprowadza jeszcze podatki PIT, CIT, VAT. My mamy największy VAT w Europie na węgiel i nic nie robimy z tym. Teraz jeżeli jeszcze dodatkowo obciążono węgiel akcyzą, no to jak my mamy sobie poradzić z tym całym fenomenem? Polska sprzedaje do Niemiec węgiel za 72 euro. Natomiast Niemcy kupują od Federacji Rosyjskiej węgiel za 79 euro i 39 milionów, tu 4 miliony. To kto jest w Unii Europejskiej? Federacja Rosyjska, się pytam, czy Polska? Czy to, co kompania węglowa nie mogła sobie poradzić ze sprzedażą węgla 15 milionów i dlatego doprowadzono do takiej sytuacji w kompanii węglowej, że szuka się oszczędności przede wszystkim tylko na pracowniku. Zarząd ma mieć koncepcję. My tak samo przychodzimy na te rozmowy, jakie one były trudne. Teraz wicepremier Komołowski. Rozmawialiśmy tyle czasu. Wypracowaliśmy porozumienie parafowane. One nie satysfakcjonowało żadną stronę. Ani społeczną, ani zarząd. Ale było czymś, co można było doprowadzić do tego, że ten strajk byłby zakończony. Nagle pan Zagorowski znowu zaognia sytuację. To o co tu w tym chodzi wszystko? Porozumienie z 17 stycznia, chcę przypomnieć, w Katowicach, podpisane przez rząd. 12 punkt tego porozumienia. Niezwłocznie rząd zajmie się sytuacją w spółkach górniczych. Niezwłocznie, czyli w Jastrzębskiej Spółce. Jak reaguje prezes, który, mnie się wydaje, że chyba powinien ten dialog rozpocząć?
Dziękuję panie Andrzeju. Rozmawialiśmy z panem Andrzejem Powałą, przewodniczącym Solidarności w kopalni Budryk. Jeszcze tutaj kolega również na zakończenie chciałby zabrać głos.
Pan Marek Scholz, członek Komisji Zakładowej Solidarność, samorządowiec. I takie pytanie jeszcze na koniec, bo Skarb Państwa jest większościowym udziałowcem, a jak patrzymy na tą całą sytuację, to wydaje nam się, że to jest jakaś prywatna spółka pana Zagórowskiego.
Tak, dokładnie. Jako zarówno związkowiec i samorządowiec nie potrafię zrozumieć tej sytuacji. Chciałbym się zapytać, gdzie tutaj jest państwo? Jesteśmy chyba jedynym państwem w Europie, gdzie państwo, które posiada ponad 51% udziałów, w ogóle nie zajmuje się tą spółką. Dokładnie traktuje tak, jakby to była po prostu, jakby był to koncert prywatny. To jest rzecz niedopuszczalna. Nigdy wcześniej z czymś takim się nie spotkałem. Poza tym rządzący mówią, nas to nie interesuje, ponieważ jest to spółka giełdowa. To nieważne, że jest to spółka giełdowa. Jeśli 51% ma państwo, to państwo ma obowiązek zainteresować się tą sytuacją. A rząd również, bo tutaj jest konflikt społeczny. To jest rzecz niedopuszczalna, żeby po prostu tą sprawę zostawić samą sobie.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak słyszymy, państwo ma obowiązek zainteresować się tą sprawą.
Proszę Państwa, z Ornontowic, sprzed kopalni Budryk, żegnają się z Państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski. Nasi dzisiejsi rozmówcy podobnie śpiewają pieśń do świętej Barbary. Na